To historyczna chwila dla Polski i Ukrainy, by wyciągnąć Europę z przepaści. O tym już w marcu mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. O nowym sojuszu bezpieczeństwa mówiła również ukraińska parlamentarzystka Kira Rudik podczas 8. zjazdu telewizji Idź Pod Prąd. Minister Jan Krzysztof Ardanowski dodaje czas na Unię Trójmorza, silną przeciwwagę dla Niemców. Jeśli dobrze wykorzystamy tę historyczną szansę daną od Boga, na pokolenia możemy zmienić sytuację w naszej części Europy, apeluje doradca prezydenta Andrzeja Dudy. To marzenie czy realny projekt? Co na to środowisko biblijnych chrześcijan w Polsce? O tym porozmawiamy już za chwilę. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Jest poniedziałek, 9 dzień maja. Witam Was serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną w studio szef naszej telewizji, pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie.
Witam bardzo, bardzo serdecznie. Po owocnym zjeździe, po wielu przeżyciach będziemy troszeczkę omawiać to dzisiaj razem z Wami. Mam nadzieję, że większość z Was towarzyszyła nam od czwartku do niedzieli. Pastor Bob Kraft był ostatnim mówcą wczoraj po 13:00 i owocem tego zjazdu jest to, o czym chcemy dzisiaj z Wami rozmawiać, o trwałej Unii, sojuszu polsko-ukraińskim plus inne państwa, które będą chciały. Tu państwa Litwa, Łotwa, Estonia są szczególnie zainteresowane, ale mamy nadzieję, że i innych ściągnie grawitacyjnie ten nowy wielki sojusz, który tu na ziemiach Jagiellonów ma szansę teraz powstać.
Rzeczywiście dzisiejszy program, można powiedzieć, że to jest kontynuacja zjazdu telewizji Idź Pod Prąd, ale będziemy odwoływać się na początku do wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z początku marca, kiedy przemawiał do Polskiego Zgromadzenia Narodowego, ale już teraz zachęcam Was do udziału w naszym programie. Piszcie komentarze i pytania w mediach społecznościowych, do nich przejdziemy w drugiej części programu, także na początek oddajmy głos prezydentowi Ukrainy.
24 lutego stało się to straszne jutro dla Ukrainy, o którym mówił prezydent Kaczyński. I dzisiaj walczymy, aby dla państw bałtyckich i dla Polski takiego złego czasu nie było. Walczymy razem, bo mamy siły. Pamiętajmy, razem jest 90 milionów, razem możemy wszystko. I jest to historyczna misja Polski, historyczna misja Ukrainy, być liderami, być razem, wyciągnąć Europę z tej przepaści, z tego zagrożenia, powstrzymać przekształcenie Europy w ofiarę. Szanowni Panie i Panowie, możemy to zrobić. Widzieliśmy wczoraj, jak i o czym mówiły państwa Unii Europejskiej. Widzieliśmy, kto jest rzeczywistym liderem i kto walczy o połączoną Europę, o wspólne europejskie bezpieczeństwo. A kto próbował nas powstrzymać? Kto próbował Was powstrzymać? Bracia i siostry Polacy, odczuwam, że już zbudowaliśmy niezwykły sojusz. Być może na razie nieformalny, ale jest to sojusz, który wyrasta z realiów, a nie napisany na papierze. Jest to sojusz, który wychodzi z ciepła naszych serc, a nie z słów polityków na szczytach. Dlatego zwracam się tak po prostu. Przyjacielu Andrzeju, droga Agato, twierdzę, że już się połączyliśmy. Połączyliśmy tak, jak zgodnie ze słowami wielkiego Polaka Jana Pawła II, że będziemy wspólnie zdobywać i tworzyć wolność. I dotyczy to, jestem przekonany, że będziemy bronić wolności razem, razem z wami. Tyle, ile będzie trzeba.
Od tej wypowiedzi minęły prawie 2 miesiące, ale rzeczywiście tutaj pięknie ujął to prezydent Ukrainy, że sojusz między Polakami, a między Ukraińcami, bo już tu jest. Warto zaznaczyć, że tu chodzi o sojusz między narodami, nie chodzi o sojusz przede wszystkim między głowami państw na przykład, tylko że ten nieformalny sojusz wyrósł tak naprawdę z potrzeby serca i to zaczęło się dziać od pierwszych dni wojny, ale będziemy również rozmawiać o tym, no co z tego może konkretnie wyniknąć, bo wiadomo, że zapał, ta energia, chęć pomocy, ona będzie mijać, bo też idą realia, idą.
Ale ta nazwa tego sojuszu, sojusz serc, bo przypominam, że na przykład Unia Polsko-Litewska, ta, do której się przecież też odwołujemy w naszej historii, ona nie była, tak można powiedzieć, chętnie przyjmowana przez drugą stronę, przez stronę litewską. Nie będę tam wykładu z historii wam robił, ale można to doczytać. Stąd była to raczej taka cywilizacyjna i geopolityczna konieczność w tamtych realiach, a tutaj mamy co innego. Tu, tak jak prezydent Zełenski podkreśla, to nie politycy pierwsi mówią o tej Unii. Ona się rozegrała w pierwszych godzinach po napaści Hitlera, współczesnego Hitlera, na Ukrainę. To Polacy od razu, bez pytania rządu, bez pytania samorządu, bez pytania kościołów, nawet tłumnie ruszyli pomagać, wolontariusze na granicy, a Polacy przygotowywać, sprzątać, otwierać swoje domy, żeby przyjąć naszych braci, głównie siostry z dziećmi, ukraińskie, żeby dać im schronienie. Czyli ta Unia zrodziła się od dołu i to jest jej siła. Bo oczywiście geopolityka, oczywiście wspólni wrogowie, Rosja, Niemcy, oczywiście historia, wspólna kultura, ale to serce nam powiedział, znaczy może serce powiedział, to tak będzie nie tego. Polacy wiedzieli, a skąd to już nie definiujmy, bo na przykład Joe Łosiak na zjeździe pastorów mówił, że tą płaszczyzną, ja zresztą też wcześniej o tym mówiłem, że płaszczyzną jedności powinna być żywa wiara w Jezusa Chrystusa, w prawdziwego Jezusa Chrystusa, tego objawionego w Biblii, a nie, który jest tam głoszony gdzieś po kościołach czy fałszywych religiach. Także skąd przyszło, nie, ten impuls, ale że wiedzieliśmy i Ukraińcy od razu odpowiedzieli na to. Wow. Wow.
Czyli mamy już...
Prawdziwymi braćmi to nie są tak, jakśmy myśleli, Ruscy, Rosjanie, nie? Prawdziwymi naszymi braćmi są Polacy. No i też spontanicznie wyszli sprzątać cmentarze na Wołyniu. Nie? To była piękna odpowiedź właśnie na dole. Nie tam na uniwersytetach, nie w jakichś tam politycznych gabinetach. Nie? To na dole Polacy i Ukraińcy już się porozumieli. Potrzebujemy siebie nawzajem, okazujemy sobie miłość i wiemy, tak, była trudna historia. Przelewana była polska krew, niewinna i w zbrodniczy sposób. Ale teraz Ukraińcy dziesiątkami tysięcy przelewają krew za Polaków, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć bezpiecznie, to oni tam cierpią na froncie. To oni za nas się biją. To oni dług krwi tam, można powiedzieć, dają nam i mówią, wyciągamy do was ręce. I tu są otwarte serca. Tu jest objęcie, my ich przyjmujemy. To jest naprawdę piękna sprawa. Tu pastor Skrzypkowski, mam nadzieję, że do nas dołączy później, ale pięknie mówił we wtorek, 3 maja właśnie tu.
To jeszcze przejdziemy do tej duchowej płaszczyzny.
Jeszcze mogę parę zdań o Zełenskim.
Tylko tak podsumowując to, co mówiliśmy przed chwilą, że ten sojusz, tutaj szczególnie mówimy o narodzie polskim i ukraińskim, on wyrósł naturalnie, nie został przymuszony w żaden sposób i jest to sojusz, który zdaje się zaskoczył zarówno stronę polską, jak i ukraińską, że...
No, niestety, znaczy dzięki Bogu też naszych wrogów zaskoczył i z tego się cieszymy. Prezydent Zełenski rzeczywiście jest wizjonerem, który pokazuje przyszłość. Czuje ulicę, można tak powiedzieć. Czuje wiatr historii, czy działanie Boga, no to już każdy nie chce sam to
czuć od niego, że jest jednym z nas, że nie jest jakimś wysoko postawionym prezydentem.
On pierwszy powiedział o Smoleńsku jako polityk. Wcześniej tam jakiś analityk, ale jako polityk sprawę Smoleńska, rosyjskiej zbrodni, to właśnie prezydent Zełenski. I teraz to on wychodzi do Polaków, do polskich elit właśnie z propozycją sojuszu, ścisłego sojuszu, do którego zaczną się dołączać oczywiście inni. Dlatego mówimy Unia Trójmorza, Unia Polsko-Ukraińska. To już nie ma, ten sojusz serc mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Zwrócił uwagę na Niemcy, chociaż nie powiedział tego wprost. No to mówię, zobaczcie, kto niszczył Unię Europejską. Kto przygotowywał przepaść dla narodów Europy do spółki ze zbrodniarzem Putinem, Hitlerem. To właśnie makrela. To właśnie elity niemieckie dzisiaj. Hańba! Hańba! Niemiec, kiedy siłą niszczą, zrywają flagi ukraińskie w Berlinie czy gdzieś w innych miejscach Niemiec. To jest hańba. Napisałem na Twitterze, Ukraińcy, zapamiętajcie to! A tu flagi ukraińskie wiszą wszędzie i takie dodatkowe, że tak powiem, przerywniki gdzieś, jak się jeździ po Polsce, Putin, idi.
Także tutaj też mam podkreślenie sojusz z kim, ale też przeciwko komu, wiadomo, Rosja, Niemcy, i o Niemczech mówił też Jan Krzysztof Ardanowski.
Trudno mi polemizować z własną partią, natomiast jeżeli tu się pojawiają rzeczy nieroztropne, rzeczy głupie, rzeczy szkodliwe, to chcę powiedzieć, przypomnieć amicus plato sed veritas, sed veritas amica magis, i będę zawsze o tym mówił. Prawo i Sprawiedliwość, również pan prezydent, bardzo mocno wspieramy wszyscy Ukrainę w tej walce, którą toczy, przecież nie tylko o swoją wolność, ale myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani, że od tego zależy również wolność i suwerenność Polski. W jaki sposób pomagać? To jest kwestia ustalenia tego również z Ukraińcami. Zwrócili się na przykład, by przechować część ich rezerw, bo boją się, że na tych terenach, które nie są nawet jeszcze objęte walkami, zboża czy inne produkty zostaną przez Rosjan albo rozkradzione, albo po prostu zniszczone w ramach polityki spalonej ziemi. Jest potrzebna bardziej strategiczna współpraca, pewna kooperacja w różnych obszarach, między innymi rolnictwa ukraińskiego i polskiego. Był taki czas, kiedy to rolnictwo było dla nas zagrożeniem. Każda tona zboża z Ukrainy była niszczeniem polskiego rynku zboża. To się zmieniło. Ukraińcy eksportowali w świat, nie do nas, czy niewiele do nas. Również tanie surowce roślinne wytwarzane na Ukrainie mogłyby być znakomitym elementem dla przetwórstwa w Polsce. Na tym i Ukraińcy by zarobili, i my byśmy mogli zarabiać poprzez wartość dodaną, pracę w Polsce. Należy w tym kierunku mocno postępować. Ja jestem zresztą przekonany, że jeżeli Ukraina wytrwa, daj Panie Boże, chociaż pewności nie ma, to to, o czym mówił Zełenski również w przesłaniu do Polskiego Zgromadzenia Narodowego, jeżeli Polska, Ukraina i te mniejsze kraje, które w naszej części Europy szukają dla siebie miejsca w geopolityce, jeżeli by to wszystko udało się połączyć, to jest i praktyczne Trójmorze, ale jednocześnie to jest silna przeciwwaga dla Niemców, dla dominacji i hegemonii Niemców w tej części Europy. Wymyślili kiedyś tę Mitteleuropę jako obszar, to już ktoś kiedyś powiedział, faktycznego kondominium niemiecko-rosyjskiego, nie dając prawa de facto do samostanowienia i realizowania własnej polityki, suwerennej polityki tym mniejszym krajom, które na tej części Europy od setek lat istnieją. Teraz jest szansa na wybicie się tej części Europy na, w pewnym uproszczeniu mówiąc, na niepodległość. I Polska z Ukrainą mogą być absolutnymi liderami właśnie w tej zmianie sytuacji geopolitycznej. Ale przecież w Brukseli, a jeszcze bardziej w Berlinie, doskonale wiedzą, że takie będą konsekwencje wygranej wojny na Ukrainie i silnego wsparcia ze strony Polski. Stąd również ta mistyfikacja, to udawanie ze strony stolic zachodnich, głównie Berlina, udawanie tego współczucia dla Ukrainy, a de facto takie działania, które nie mają osłabić Rosji, bo z Rosją Niemcy w dalszym ciągu chcą prowadzić różnego rodzaju interesy. Ale my musimy zacisnąć zęby, robić wszystko, pomimo tego, że narastają różnego rodzaju konflikty, wątpliwości, opory. Taka duża obecność Ukraińców w Polsce to są również i zjawiska upadku pierwszej Rzeczpospolitej, prywata, podnoszenie własnych interesów, zaprzaństwo, również nieliczenie się z trzecim ważnym narodem Rzeczpospolitej, obojga narodów, nieuznanie narodu ruskiego, czyli protoplastów obecnych Ukraińców, Kozaków za równoważnych dla Polaków i Litwinów. To mściło się potem, sąsiedzi rośli w siłę, a my, nie mając możliwości wykorzystania tego ogromnego potencjału, w ostateczności doprowadziliśmy do dramatycznej sytuacji, do rozbiorów. Teraz można w pewnym sensie, bo historia dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, historia nie zawsze się powtarza, ale jesteśmy w pewnym momencie historycznym, który tamten z XVII wieku i XVIII, aż w relacjach polsko-kozackich to XVII wiek decydował, powinno nas nauczyć i pewnej pokory i pokazać, że wyciągnijmy wnioski z tamtych błędów, wspierajmy się wzajemnie i w ten sposób możemy na pokolenia zmienić sytuację w naszej części Europy.
Poruszające słowa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, no muszę przyznać, że niestety rzadko słychać takie wizjonerskie głosy wśród polskich polityków, a tutaj bardzo ciekawa wizja, którą usłyszeliśmy. Unia Trójmorza, silna przeciwwaga dla Niemiec.
Dla Rosji i Niemiec trzeba, bo to jest oczywiste, że to
już nawet nikt Rosji nie wymienia.
Rosja jest takim złym duchem tutaj od setek lat i to już wszyscy wiemy. No ale tu niestety jej sojusznikami po naszej stronie okazały się Niemcy, stąd mówimy o tej przeciwwadze dla Rosji i Niemiec. No jest mi niezmiernie miło, jestem szczęśliwy z tego powodu, że te słowa padły na zjeździe telewizji Idź Pod Prąd. Mam nadzieję, że każdy z naszych widzów jest teraz dumny z tego, co robimy. Pytaliście się o politykę, o to, kiedy partia polityczna, czy dam na kogo głosować i tak dalej. My mówiliśmy, że to jeszcze może nie czas, że jeszcze może działajmy w sferze informacyjnej, w sferze idei, w sferze łączenia różnych środowisk. No i macie deklarację polityczną z najwyższej półki o odpowiedzi na apel prezydenta Zełenskiego, bo prezydent Zełenski, zwracając się do wszystkich Polaków, do parlamentarzystów, to osobiście tak po przyjacielsku zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy, mówiąc: Andrzeju, Agato, to róbmy. No i minister Ardanowski jest właśnie doradcą prezydenta Dudy.
Powiedział to na zjeździe telewizji Idź Pod Prąd.
Oczywiście chciałbym, żeby to powiedział prezydent Duda. Już tak nie pomyślałem, żeby go zaprosić na zjazd telewizji, ale może to nie jest zły pomysł. No zobaczymy, czy tu za słowami doradcy prezydenta Dudy pójdą też jakieś kroki polityczne od samego prezydenta. Tu myślę, że ważną rolą będzie presja społeczna. Wiecie, niestety w przeciwieństwie do prezydenta Zełenskiego, prezydent Duda dopiero kształtuje, powiedzmy, swoje oblicze.
Ale w jaki sposób miałaby wyglądać ta presja społeczna, skoro mówimy o sojuszu Polski i Ukrainy?
A na przykład już owocem tego naszego spotkania wtorkowego pastorów z Polski, z Ukrainy, także ze Stanów Zjednoczonych, misjonarzy, którzy działają w Polsce czy na Ukrainie, jest już, można powiedzieć, pewien dokument, który wyznacza nowe trendy. Nie? To już nie Episkopat Polski tam zabiera głos, bo to zanim tam Episkopat Polski coś powie, to minie, a po drugie Franciszek im nie pozwoli, a jak powiedzą, to tak tak, że nikt nie zrozumie i tak dalej. To już jest nowy czas. Tu mówią prawdziwi biblijni chrześcijanie. I już możecie zobaczyć oświadczenie pastorów polskich i ukraińskich z różnych kościołów. Oczywiście zapraszamy innych. To jest, powiedzieliśmy, że my musimy działać szybko, praktycznie na telefon. Tak ważne dlatego było to spotkanie, że mamy osobiste do siebie zaufanie, numery telefonu, komórka, bach i możemy w ciągu paru godzin tego typu oświadczenie przygotować. I już jest lista tych inicjatorów, a teraz zapraszamy was, naszych widzów, i zapraszamy wszystkich chrześcijan, a także ludzi, jak to się mówi, dobrej woli, którzy widzą tę historyczną okazję. Podpisujcie tę petycję. Niech powstaną inne, jeśli ta chrześcijańska wam się z jakichś tam powodów nie podoba, chcielibyście lepiej, no to zróbcie swoje, ale niech tych inicjatyw społecznych będzie dużo. Kto na przedzie? No idź pod prąd. No to mnie
już
bardzo,
teraz na
bardzo cieszy.
Znajdziecie link do tej petycji na stronie petycjeonline.com. Pastorzy za Sojuszem Polski i Ukrainy oraz Trójmorza. Czy chcesz przeczytać ten list wkrótce? Już. Mam nadzieję, wersja angielska i ukraińska, ale już teraz zachęcamy was do podpisywania listu. Przypomnę, żeby podpis był ważny, trzeba jeszcze potwierdzić go w mailu.
Pastorzy za Sojuszem Polski i Ukrainy oraz Trójmorza. My, niżej podpisani pastorzy kościołów chrześcijańskich Polski i Ukrainy, wyrażamy wielką radość i wdzięczność Bogu za ogromne zmiany, jakie dokonują się na naszych oczach w relacji pomiędzy naszymi narodami. W wyniku tragedii wojny, którą rozpoczęła Rosja, atakując Ukrainę, przeżyliśmy odnowienie braterskich relacji pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Doświadczyliśmy otwartości serc i solidarności. Wspólnie myślimy też o przyszłości. Zdecydowanie popieramy inicjatywy polityków ukraińskich i polskich, którzy mówią o dalszym zacieśnianiu naszych relacji. Prezydent Wołodymyr Zełenski, ukraińska deputowana Kira Rudik oraz doradca prezydenta Andrzeja Dudy, minister Jan Krzysztof Ardanowski, mówią o potrzebie sojuszu Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji oraz być może innych państw obszaru Trójmorza. Potrzeba wyniesienia naszych relacji państwowych na nowy poziom wynika zarówno z naszej historii, kultury, wielowiekowego braterstwa, jak i z doświadczenia tych samych zagrożeń. W pojedynkę im nie sprostamy. Razem możemy odegrać dziejową rolę w przywracaniu pokoju, stabilizacji i dobrobytu dla naszego regionu i całej Europy. Modlimy się, by Bóg dalej otwierał nasze serca i umysły, obdarzał mądrością nasze narody, powodował w nas ofiarność, wzajemny szacunek i braterską miłość. Prosimy Boga, by dał naszym politykom i rządzącym świadomość zachodzących właśnie teraz dziejowych przemian oraz wizję przyszłości zgodną z Jego wolą.
Inicjatorzy listu, pastorzy Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, pastor Paweł Chojecki, pastor Radosław Kopeć, pastor Paweł Machała, pastor Michał Fałek, pastor Henryk Skrzypkowski z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chełmie. Mam nadzieję, że już za kilka minut połączymy się z pastorem Skrzypkowskim, a także pastor Ireneusz Dawidowicz z Bór Droga Zbawienia Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP Białystok i ukraińscy pastorzy, którzy mieszkają w Polsce, pastor Andrzej Chlopkow, Kościół Boży Łaska Chrystusa w Krakowie oraz pastor Oleksandr Moroz, ukraiński Kościół Baptystów w Warszawie. Także naprawdę silna grupa. Mam nadzieję, że kolejni pastorzy będą dołączać.
Wiecie, na przygotowanie tego mieliśmy kilkanaście godzin, stąd może jeszcze nie zachwyca długość tej listy, ale jestem pewien, że te same prawdy, bo to odczytujemy jako Boże działanie wśród Polaków, Ukraińców i całego regionu Trójmorza, że wielu pastorów, wielu chrześcijan, wielu ludzi myśli dziś podobnie. Dlatego bardzo prosimy, już nieważne kto podpisał, kto jeszcze nie, kto później, to jest nieważne. Ważne, że Bóg to zrobił i dzisiaj idziemy ku nowej historii w relacji naszych narodów, w relacji naszego miejsca w Europie. Także prosimy was teraz, wysyłajcie swoim pastorom, podpisujcie, komentujcie, niech internet, niech Polska i Ukraina zaszumią, niech będzie o nas głośno, niech powiedzą serca i umysły Polaków i Ukraińców. Czas na nowy rozdział w historii. Czas na nową Unię.
Jeszcze nie w sposób wspomnieć o Joe Łosiaku, który również jest wśród inicjatorów tego listu. Joe Łosiak, słynny amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, który przybył do Polski w latach 70. i spotkał się z księdzem Franciszkiem Blachnickim. I dzięki Joe Łosiakowi tak naprawdę do ruchu oazowego została wprowadzona broszura Cztery prawa duchowego życia. Pokażmy teraz
coś ciekawego.
Fragment zjazdu pastorów. To odbyło się 3 maja w Lublinie, gdzie inicjatorzy tego listu prawie wszyscy mogli spotkać się na żywo. Także teraz relacja ze zjazdu pastorów i wracamy za kilka minut.
Jesteśmy przekonani, że Bóg dokona czegoś niezwykłego. Ostatnie miesiące to jest przyspieszenie na niewyobrażalną skalę w Polsce, ale okazuje się, że nie tylko, że jeszcze większych rzeczy dokonuje obok w Ukrainie.
To połączenie wśród Polaków i Ukraińców jest bardzo zdrowe. To, co nas najbardziej łączy, jest Jezus Chrystus. Nie naszej historii tak bardzo. Jezus Chrystus będzie nam łączył. Modlimy się. Dziękujemy, że możemy tu być z wami. Modlimy się dla was. Niech Bóg nas prowadzi.
Bóg otwiera nam ogromne możliwości. Nie było takiej relacji, takiej otwartości, takiego dobrego nastawienia między Polakami i Ukraińcami co najmniej przez kilkaset lat wstecz w naszej historii.
I bring greetings from our church in Kiev, Kiev Svetoshin Church, and from our pastor Igor Mikhailovich Yaremchuk. He wishes he could be here with you this morning. He's also the rector of Irpin Bible Seminary.
If we're going to reach the Polish people, if we're going to reach the Ukrainian people, then we have to live with them and as them.
As we look at this and we desire for an awakening here in Poland, we need to be careful what we pray for, because God always gives above and beyond what we can think.
Think about language, think about culture, think about instruments who can help to you talk in a different language.
To jest częścią naszej wizji.
I mi очень приятно видеть i słyszeć, bardzo przyjemnie widzieć i patrzeć, że Bóg otwiera to i z boku polskiego narodu, polskiego ludu
i nas jak Ukraińców.
Ukraińskie cerkwi.
Jakim czynem ukraińskie kościoły, ukraińskie wierzące mogą usłużyć
ewangelizacji
w Polsce
dla
Polaków? Misjonarzy z Ukraińców
w Polsce mogliby być,
lepsi niż misjonarzy z innych narodów, dlatego że mentalnie jesteśmy bliscy.
Chęć sprawiedliwości, tak? Dojścia do sprawiedliwości. To może być dobry punkt do rozpoczęcia rozmowy ewangelizacyjnej.
To jest niesamowita okazja dla polskiego kościoła. Człowiek, który znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, on jest o wiele bardziej otwarty na Boga niż człowiek, któremu nic nie brakuje.
Mamy potencjał, żeby móc zrobić coś tak atrakcyjnego, że Polska będzie aż westchnie, patrząc na to, jak protestanci są dobrze zorganizowani.
I teraz my jesteśmy razem. Chwała Panu.
Dużo zachęty, po prostu mam chęć iść i po prostu działać.
Myślę, że chwila jest historyczna, bo tylu pastorów w jednym miejscu to chyba jest to, o czym od dawna marzyliśmy.
Ale to wszystko było pięknie.
Razem jedna praca dla Boga.
Nie żartował, gdy z raju ich wykopał i nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że nasz Pan potężny jest.
Nasz Bóg wzdyma górze.
niesamowite chwile podczas konferencji pastorów z USA, z Polski, z Ukrainy. To wszystko działo się w zeszłym tygodniu, a jest już z nami pastor Henryk Skrzypkowski z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chełmie. Witam serdecznie.
Kłaniam się nisko.
Witamy cię bardzo, bardzo serdecznie. Znowu w naszym studio, tym razem zdalnie.
Dziękuję.
Że pastor wraz z Kościołem Baptystów w Chełmie pomógł kilku tysiącom uchodźców z Ukrainy i wciąż pomaga, także wielki szacunek ze strony naszej redakcji. Pastorze, dlaczego zdecydował się pastor podpisać ten list i dlaczego w ogóle pastorzy kościołów chrześcijańskich powinni wypowiadać się w sprawach, można powiedzieć, politycznych? Mówimy o sojuszu państw Trójmorza.
No, przede wszystkim wojna na Ukrainie, jakiś taki, powiedziałbym, ponadnaturalny sposób otworzyła nowe możliwości między narodami, w tym między narodem polskim i ukraińskim. I wydaje się, że na bazie tej otwartości powinniśmy dalej scalać się jako te bratnie narody, po to, żeby kreatywnie spróbować wpływać na przyszłość naszych narodów i naszych państw. Im bliżej będziemy ze sobą współpracować, im więcej będzie nas łączyć, tym bardziej będziemy sobie nawzajem ufać, a to z kolei zaufanie, myślę, że jest bardzo cenną walutą w relacjach także międzynarodowych, ale również w takich relacjach międzyludzkich czy nawet międzykościelnych. Więc ze względu na tą nową rzeczywistość, nowe możliwości, powinniśmy się przybliżać po to, żeby kreatywnie próbować wpływać na przyszłość.
Kreatywnie wpływać na przyszłość, pastor Paweł Hojecki. Wcześniej mówiłeś o potrzebie tej presji społecznej, na przykład na prezydenta Polski, na Andrzeja Dudę. W jaki sposób taki list pastorów może stanowić taką presję?
Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest nowa jakość w debacie społeczno-politycznej w Polsce. Do tej pory, kiedy media szukały opinii kościołów czy osób duchownych, no to oczywiście pytały rzecznika episkopatu, episkopat polski, jakieś listy pisał i to się kończyło. Tak jakby nie było chrześcijan innych wyznań, jakby nie było pastorów chrześcijańskich w Polsce, my chcemy tę lukę zapełnić, a przez to też zmienić rzeczywistość. Tak jak Henryk powiedział, w bardzo takim historycznym, zwrotnym punkcie naszych dziejów jesteśmy dzisiaj. W tym też kontekście warto cofnąć się do tradycji I Rzeczpospolitej, państwa Jagiellonów, Złotego Wieku, kiedy właśnie głos protestantów był bardzo znaczącą częścią debaty politycznej. Tuż koło Chełma, tam gdzie właśnie Kościół Baptystów na Ogrodowej, dobrze? Podaję adres w Chełmie?
No, mamy siedzibę teraz na Ogrodowej.
Tak. Zapraszamy oczywiście wszystkich naszych widzów z okolicy, byście tam kiedyś zaszli, będąc w Chełmie. Spotkacie braci i siostry w Chrystusie, ale jest Rejowiec. A Rejowiec, no to jest miasto Mikołaja Reja. To jest właśnie polski szlachcic, protestant, jeden z pierwszych, który odpowiedział na wezwanie Jezusa Chrystusa i porzucił Rzym, a przyjął to, co Jezus mówi w swoim słowie. I on był jednym z głównych, można powiedzieć, mówców politycznych. On właśnie na sejmach występował, on szlachtę organizował, on szlachtę uświadamiał, nie? Właśnie w tym obszarze także duchowym. Stąd idziemy w tym kierunku, stąd chcemy, żeby zarówno z Polski, jak i z Ukrainy jasny był też głos pastorów, kościołów ewangelicznych. To jest nasze marzenie, to jest nasze zadanie i cieszę się, że dzisiaj taki duży krok do przodu w tę stronę zrobiliśmy. A słyszałem, Henryk, że u ciebie dzisiaj telewizja publiczna była.
No tak, tak. Nagraliśmy program taki 20-minutowy prawdopodobnie właśnie na potrzeby redakcji komunicznej, ale dokładnie pokazujący tą naszą pomoc. Myślę, że warto to przypomnieć, że jednak przyjęcie przez tak stosunkowo niewielką wspólnotę jak nasza Teraz już myślimy, że to jest 4500 uchodźców, ale do tego dochodzi co najmniej 150 wolontariuszy, minimum 150 wolontariuszy z miasta, tutaj z Chełma, ale także i z zagranicy, z różnych krajów. Ukraińcy, Amerykanie, Hiszpanie, także Austriacy, Brytyjczycy i tak dalej. A ponadto ta ilość żywności, jaką wysłaliśmy na Ukrainę, która przekracza już sporo, ponad 6 milionów złotych, pokazuje, że jednak kościoły protestanckie, ewangelikalne mają poważny udział w tej pomocy humanitarnej i mają poważny udział w kreowaniu i tworzeniu współczesnego świata. I dla mnie to też jest cud w pewnym wymiarze. To jest takie zaskoczenie bardzo, bardzo, powiedziałbym, nawet przerosło moje wyobrażenie. Ale mamy konkretny wpływ i konkretny udział w pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy. Jest to głos, którym chciałbym, żeby ktoś to chociaż wiedział. Nie trzeba się nawet z nami liczyć, ale wiedział, że robimy to ze względu na Jezusa Chrystusa. Chcemy być chrześcijanami posłusznymi Jego woli. Chcemy, aby bliźni w potrzebie otrzymał taką pomoc i myślę, że stajemy na wysokości naszego powołania i w tym mamy pokój przed Bogiem i też rzeczywiście autorytet, szacunek u ludzi. To nie zawsze idzie w parze. A jeszcze jedno zdanie a propos Mikołaja Reja. Ja często, kiedy przejeżdżam przez tą miejscowość, myślę o nim, jak to wyglądało tu życie, bo przecież zbór rejowców przetrwał do 1800 roku. Także sporo czasu tam ta wspólnota protestancka istniała, a sam Mikołaj Rej i ta jego słynna maksyma, że Polacy nie gęsi i nie wszystkie narody znają, że Polacy nie gęsi własny język mają. Wiemy, że przede wszystkim krytykował kazania w języku łacińskim i w ogóle liturgię w języku łacińskim, prawda, gdzie większość ludzi nie rozumiała tego. Więc chcę powiedzieć, że chrześcijanie powinni być świadomi tego, co robią, powinni być świadomi swojego powołania. Powinni być wierni Chrystusowi, Jego Ewangelii, widzieć w drugiej osobie bliźniego i w ten sposób dawać świadectwo swojej wiary i uwielbienia dla Boga w Jego posłuszeństwie, Jemu posłuszeństwie.
Byliśmy u was, by zrobić reportaż. Ten reportaż jest na naszej stronie. Pierwsi do pomocy, pierwsi, by pomagać rzeczywiście w najbliżej granicy z Ukrainą. Praktycznie już w pierwszych godzinach zaangażowaliście się w pomoc na wielką skalę. Daliście wszystko, co macie. Tak mi się bardzo podobało to, co powiedziałeś, że zastanawialiście się, czy pomóc tylko na poziomie możliwości, które macie, czy pomóc na full, a Bóg niech zaspokaja wszelkie potrzeby. I wybraliście jednogłośnie całym Kościołem tę drugą opcję. Idziemy na full, pomagamy jak tylko możemy. Później w tym reportażu mówiłeś, my stawiamy pierwszy krok wiary, czyli jeszcze nie widzimy wszystkiego, co się będzie działo, ale ufamy Bogu, że to trzeba teraz zrobić. Jeśli nie my, to kto? No i wyście to zrobili. Wielki szacun. Dziękuję. Na twoje ręce składam podziękowanie dla wszystkich braci i sióstr ze zboru baptystów w Chełmie. Ale chciałem powiedzieć właśnie o tym, czego dotknąłeś. Ponad setka wolontariuszy z całego świata. To jest to, o czym mówimy. Że my dajemy wzór. My dajemy przykład, który rozpala umysły. Tu akurat wy byliście tym wspaniałym przykładem i rozmawiałem z wolontariuszami ze Stanów Zjednoczonych, z Portugalii. Przyjechali tylko na chwilę do was. I mówi, wow, jak zobaczyłem, co tu się dzieje, to wiedziałem, że ja tu muszę zostać. To tu się dzieje historia.
Podobnie ostatnio na konferencji pastorów w Lublinie rozmawiałam z wolontariuszką, z misjonarką ze Stanów Zjednoczonych i ona przemawiała do amerykańskich chrześcijan, że teraz tutaj w Polsce są pola gotowe do żniwa, że tutaj jest ta prawdziwa potrzeba. To widzą również Amerykanie. Ja chciałam ze swojej strony dodać, jeśli chodzi o klimat, który panuje w Polsce, rzeczywiście, kiedy rozdajemy ulotki, robimy akcje ewangelizacyjne. Widać dużą potrzebę duchową, głód i to, że Polacy tak naprawdę teraz nie widzą takiej siły moralnej, autorytetu. To pokazują również badania, jeśli chodzi o papieża Franciszka. To zapytano Polaków, jak oceniają zachowanie papieża Franciszka wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę i trwającej tam wojny. To był sondaż dla Wirtualnej Polski i prawie 75% respondentów ocenia postawę Franciszka negatywnie. Także widać, że Polacy zdominowani przez Kościół katolicki teraz negatywnie oceniają głowę Kościoła katolickiego. W tym momencie chciałam was zapytać, jakie macie rady, szczególnie dla pastorów protestanckich w Polsce, jak wykorzystać ten czas, żeby pokazać Polakom alternatywę dla Kościoła katolickiego, że istnieją wspólnoty chrześcijańskie, które szczególnie w czasie wojny zachowują się jak trzeba. Pastor Henryk Szybkowski.
Wydaje mi się, że jest tak dużo Polaków, którzy w ostatnich latach odeszli emocjonalnie najczęściej i w sensie takim praktycznym od takiego życia i pobożności rzymskokatolickiej. Niestety smutne jest to, że odchodzą w ateizm, czyli do nikąd. Odchodzą z perspektywy Pisma Świętego na drogę bezbożności. I tutaj ja widzę dla nas, protestantów, możliwość i zadanie, także powołanie, żeby spróbować na nowo dotrzeć do tej grupy osób i pokazać, że za szybko porzucili Chrystusa. Może go nigdy wcześniej nie poznali, ale za szybko. Patrząc może na struktury swojego kościoła, na funkcjonowanie kościoła, ja rozumiem ich rozczarowanie, ale tak naprawdę my nie chcemy być sługami kościoła. Kościół jest jeden. W duchowej rzeczywistości jest to Kościół Jezusa Chrystusa w globalnym wymiarze. Tworzymy swoje lokalne wspólnoty chrześcijańskie, kościoły lokalne. No i właśnie Pan Bóg nas powołuje do życia i spełniania swojego powołania właśnie w tej lokalnej wspólnocie. Więc mam nadzieję, że to jest wielkie, wielkie zadanie dla naszych wspólnot, żeby dotrzeć do ludzi rozczarowanych Kościołem w kontekście może dalszym Bogiem, zupełnie fałszywie ocenianym, gdzie nie zgłębionym i może niepoznanym Bogiem jeszcze przez nich. I tutaj wierzę, że Pan Bóg by nam pobłogosławił, gdybyśmy za taką grupę społeczną się zatroszczyli. Po to, żeby oni mogli nie odświeżyć swoją wiarę, nie w takim w kategoriach, ale prawdziwie poznać Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, pokazać to, że chcą być Jemu wierni, a co za tym idzie, być szczęśliwi w życiu i rozumieć swoje miejsce na tym świecie i miejsce swojego istnienia. Ewangelia i przyjęcie Ewangelii Jezusa Chrystusa daje takie spełnienie, daje takie przekonanie i Bóg daje nam takie możliwości zrealizowania swojego życia. To by była moja rada z jednej strony dla powiedzmy postkatolików, a z drugiej strony dla nas ewangelikalnie wierzących ludzi trzymających się zasad Pisma Świętego.
To rzeczywiście widać tą potrzebę na przykład na kanale sportowym, który jest szczególnie popularny wśród młodego pokolenia. Krzysztof Stanowski mówił o tym, no ale pokażcie Kościół, który dobrze się zachował, jeśli chodzi o stosunek do Putina i do wojny na Ukrainie. I on nie potrafił wymienić żadnego. No, oczywiście był zdegustowany papieżem Franciszkiem, ale też nie widział tej alternatywy.
To jest właśnie wina polskich mediów, że ukrywają przed Polakami rzeczywistość kościołów biblijnych, takich jak Kościół Baptystów, zbór w Chełmie, czy w innych miastach, Kościół Nowego Przymierza, wiele innych kościołów. Teraz kościoły ukraińskie, można powiedzieć, rosną jak grzyby po deszczu w całej Polsce. No i zdominowana przez taką frakcję katolicką nasza część mediów, albo w ogóle nic nie mówi. Tu Henryk, właśnie wspomniałeś wcześniej w naszym reportażu, że telewizje z całego świata były, a polskiej telewizji publicznej nie było. No to już się poprawili, zobaczcie, szybciutko. Podobnie nasza akcja ratowania sierot w Mariupolu też została no, haniebnie no, tak zdyskredytowana w mediach, no nie w telewizji, bo telewizje w ogóle nawet się nie zająknęły o tej akcji, choć były u nas. To tak wam powiem, były telewizje u nas, nagrywały materiały, ale nic nie poszło, nic nie poszło. No to tak to właśnie jest, dlatego tu rola telewizji Idź Pod Prąd, innych mediów kościelnych, bo wiem, że też Kościół Baptystów ma swoją telewizję, że musimy pokazać, że jesteśmy. To jest nasze zadanie. A jeśli pytasz o pastorów, chrześcijan, no to dzisiaj jest czas wyjścia na ulicę. Naprawdę, weźcie ulotki. Ja na przykład, o, mam takie ulotki, czy słyszałeś? To jest ta wersja, pamiętacie, ksiądz Blachnicki i Joe Łosiak, nie? Ale mam wersję już ukraińską. Możemy wam wysłać ruch MT28, to wam też wyślę, jeśli tam się skontaktujecie. Mamy też swoje, te też takie bardziej ostre. No bo
ukraińska, a więc wojna i też wersja polska, ale możecie zamówić u nas, ale rzeczywiście, kiedy wyjdzie się na ulicę, na przykład miałam doświadczenie w sobotę w Lublinie, wszystkie osoby, którym zaproponowałam Nowy Testament, z chęcią wzięły. Nikt nie odmówił.
To ja jeszcze wam pokażę Klub Idź Pod Prąd Londyn. Zobaczcie, co zrobili. Tam duchowny ukraiński. Tutaj pokazuję wam tę książeczkę, a teraz proszę o to zdjęcie. Zobaczcie, co on czyta. Co on czyta? A to właśnie robota Klubu Idź Pod Prąd Londyn. Byli tam na właśnie takiej ukraińskiej manifestacji. Tamte manifestacje, o tu widzieliście Józefa z naszego Klubu Londyn. Trudno go nie zauważyć. Pozdrawiamy cię, Józef, bardzo, bardzo serdecznie. I tutaj duchownemu ukraińskiemu dał książeczkę Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, gdzie jest mowa o ofercie zbawienia.
Rady jeszcze.
Słucham?
Jeszcze jedna rada, pastor.
Proszę, proszę.
Henryk Skrzypkowski.
Tak, a propos, chcę odpowiedzieć jeszcze na to postawione pytanie. Właśnie na przykładzie Chełma. Kiedy rozpoczęliśmy naszą służbę dla uchodźców przez media społecznościowe w dość spontaniczny sposób, odpowiedzieliśmy na nasze potrzeby, znaczy zawołaliśmy może o nasze potrzeby i chełmianie wspaniale odpowiedzieli. Po prostu był to jeden długi taki sznur ludzi niezapowiedzianych, którzy przynosili różnego rodzaju pomoc. I chciałbym właśnie wyrazić tutaj, wydaje mi się, że w tym przykładzie wyraża się jakieś ta idea tego pytania, że sporo ludzi, mieszkańców naszego państwa, miast, wsi chce się angażować, mają otwarte serca, mają tą potrzebę, widzą, że jest taka potrzeba, chcą jakoś realizować to, ale właśnie chcieliby, żeby te ich środowiska właśnie były czytelne, praktyczne w tym pomaganiu. I my jesteśmy bardzo zachęceni postawą chełmian i w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim chełmianom, którzy nie należą do naszej wspólnoty, którzy nawet wcześniej nigdy u nas nie byli. Dziękuję wam za tą otwartość, dziękuję wam za to, że przyłożyliście w tym biblijnym znaczeniu, ewangelicznym znaczeniu rękę do pucha i że wsparliście nas i dalej nas wspieracie. Jest to ogromna zachęta i dowód na to, że widzimy w narodzie polskim, który chce pomagać i wie, jak pomagać. Wystarczy, żeby tylko Kościół, którym są, żeby mógł jakoś im pokierować czy zorganizować, bo to raczej w tych kategoriach. Więc jest sporo ludzi, trzeba po prostu do nich wychodzić, dać im możliwość wolontariatu, służby. I myślę, że tacy ludzie, Pan Bóg ich pośle i będą mogli dalej się rozwijać.
To jeszcze, Heniu, pociągnę ten wątek wolontariuszy. Chciałem cię zapytać osobiście, jak się czułeś, kiedy te setki, bo to oni się zmieniają, czyli razem to już myślę kilka setek, przewinęło się przez wasz Kościół, misjonarzy ze Stanów Zjednoczonych, czy wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych, z najodleglejszych zakątków świata. I oni przyjeżdżają, widząc właśnie to, co robicie. Do tej pory my patrzyliśmy na Amerykę, zazdrościliśmy, tam jeździła część naszej młodzieży czy pastorów po wzór, po nauki, czy tam patrzyliśmy na Wielką Brytanię, a teraz przyjeżdżają do twojego zboru tuż przy granicy ukraińskiej. Jak się czułeś, że takim magnesem jesteście dla tylu ludzi w świecie?
Na początku to było takie dla mnie nowe doświadczenie, więc takie, powiedzmy, trochę dziwne, co za tym stoi, to było dziwne, ale szybko doszliśmy do przekonania, że ta pomoc wolontariuszy jest nieoceniona, czy właśnie w pracy na magazynie, przy przygotowywaniu wysyłek i przyjmowaniu różnego rodzaju pomocy humanitarnej, ale potem wysyłaniu tej żywności na Ukrainę, ale utrzymaniu czystości w naszym budynku, komunikacji z innymi krajami, gdzie uchodźcy mogą wyjeżdżać, a więc zorganizowanie całego transportu. I okazało się, że wolontariusze to jest ogromna część takiego właśnie, może użyję tego słowa, sukcesu w tej tragedii, w tym chaosie, bo oni wykonują i wykonali bardzo dużą część tej pracy. A jeżeli chodzi o to, jak się czułem właśnie teraz, jestem dumny, że taki stosunkowo nieznany zupełnie w świecie Kościół stał się przykładem, już tu jak wspomniałeś, przykładem zaangażowania, przykładu takiego, przykładu otwartości i pewnych umiejętności organizacyjnych. I nagle rzeczywiście z całego świata ludzie chcą tutaj być. No jest to powód do dumy, ale nie chcę powiedzieć takie, patrzcie, my to zrobiliśmy, nie takiej dumy, takiej fałszywej, ale dumy z tego, że jeżeli się idzie za Bogiem, to Pan Bóg otwiera nowe drzwi, takich, których wcześniej nie znaliśmy, pokazuje nowe możliwości poznania Bożego działania, którego wcześniej nie doświadczyliśmy, i to jest budujące i zachęcające. Więc Pan Bóg kształtuje nas właśnie przez te nowe doświadczenia, z ludźmi, z kościołami, różne wspólnot chrześcijańskich z całego świata. I to jest przyjemne doświadczenie dla nas, ponieważ to bogactwo Chrystusa i bogactwo Kościoła i Jego obecność na ziemi często jest o wiele, dla mnie, o wiele lepiej widoczna.
Amen. Amen. Cieszymy się, modlimy się za was. Też doświadczamy bezpośredniej pomocy od was, kiedy organizujemy tu pomoc dla walczących Ukraińców. Tu nasz przyjaciel Dima występował też we wtorek na spotkaniu tym trzeciomajowym pastorów i liderów chrześcijańskich z Campus Crusade Ukraina. Jeśli miał wolne miejsca, my pomoc taką dla, tą niemedyczną dla szpitali, a wy dopakowaliście, nie wiem, czy możemy zdjęcia pokazać, tam właśnie z hełma, dopakowaliście żywnością, żeby naprawdę to było na bogato i dwa samochody, dwa duże busy pojechały z tym ładunkiem.
A ja jeszcze dopowiem, nowe rzeczy się już wydarzyły dzisiaj zupełnie, takie właśnie na poziomie międzynarodowym. A mianowicie w ostatni weekend przygotowaliśmy 30 takich prezentów właśnie od baptystycznej akcji charytatywnej i od naszych partnerów ze Stanów Zjednoczonych dla żołnierzy, którzy są na leczeniu w kijowskim, jednym z kijowskich szpitali na oddziale właśnie traumatologii pourazowej. Mając tam kontakty właśnie z ordynatorem, przygotowaliśmy takie symboliczne paczki wdzięczności za ich poświęcenie, za ich takie poświęcenie do gotowości przelania krwi. Oczywiście tam są osoby bardzo, bardzo z wielkimi już niepełnosprawnościami na całe życie. Chcieliśmy jakoś powiedzieć im: dziękujemy wam, że coś takiego robicie, że tak się poświęcacie, że oddajecie swoje życie za tą wolność Ukrainy. I oczywiście w kontekście szerszym dalej tutaj w Europie. I wtedy już dzisiaj odezwał się właśnie konsul generalny Ukrainy, poprosił o spotkanie, powiedział, że potrzeba jest duża, potrzeba ogromna, wysyłki żywności do Charkowa. I za chwilę mam się udać na to spotkanie, więc po prostu się pożegnam tutaj z wami. Ale chcę to pokazać jako pewną reakcję, kiedy jest inicjatywa nawet w małym, to znowu istnieje ta zasada, jaka jest w Biblii, że Pan Bóg da więcej, daje więcej możliwości. Ja się cieszę, że władze Ukrainy nabierają także do nas zaufania, zauważają nas i że nasza pomoc dla państwa ukraińskiego jest widoczna i że też właśnie oni to doceniają. Wtedy łatwiej pracować, jeżeli widzicie, że z drugiej strony to jest przyjęte z przychylnością, ze zrozumieniem, ale także z takim docenieniem, ponieważ nie ukrywamy, my ciężko pracujemy na zorganizowanie środków, na zorganizowanie transportów, na zorganizowanie zakupów, na zorganizowanie samej logistyki, utrzymania ludzi i tak dalej. Więc pomaga to wtedy, jeżeli tak ciężka praca jest doceniona przez partnera, w tym wypadku państwo ukraińskie i przedstawicieli władzy tego państwa, które mówią właśnie, jesteście dla nas wielką pomocą, wielkim błogosławieństwem. Dziękujemy wam i czy możecie nam jeszcze pomóc?
To przekaż proszę konsulowi Ukrainy też wyrazy wsparcia, szacunku, braterstwa od telewizji Idź Pod Prąd, od widzów telewizji Idź Pod Prąd. No i jeśli możesz też ten list, który właśnie opublikowaliśmy razem o potrzebie jeszcze bliższego sojuszu w odpowiedzi też na apel prezydenta Zełenskiego, że polscy i ukraińscy pastorzy razem popierają ten kierunek zmiany historii.
Także pastorze, niech Kościół chrześcijan baptystów w Chełmie będzie przykładem dla całej Polski. Bardzo dziękujemy za tę zachętę i za realizowanie w praktyce już sojuszu polsko-ukraińskiego. Dziękujemy za rozmowę i do zobaczenia wkrótce.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia, a my cały czas rozmawiamy o praktycznych aspektach Unii Trójmorza, o projekcie, nowym projekcie dla Europy Środkowo-Wschodniej. Teraz poprosimy fragment wypowiedzi ukraińskiej parlamentarzystki Kiry Rudik na 8. zjeździe telewizji Idź Pod Prąd i wracamy za chwilę.
Dlatego w tym nowym systemie, który będziemy tworzyć po katastrofie, po kryzysie, po tym jak wygramy, wierzę, że geograficznie, mentalnie, fizycznie Ukraina, Polska, państwa bałtyckie będą musiały pozostać zjednoczone, będą musiały mieć bliższe relacje i będą musiały zbudować sojusz. Skuteczny sojusz, który będzie naprawdę działał. Uważam, że będziemy musieli stworzyć sojusz nowoczesny, szybki, który będzie szczery, który będzie w stanie działać. Wierzę, że nasza wspólna przeszłość jest tym, co popycha nas do przyszłości, która musi być wspólna. Wierzę, że Ukraina dołączy do Unii Europejskiej i będziemy mogli wprowadzić zmiany, które muszą być wprowadzone, aby ona była skuteczna. I wierzę, że nowy sojusz bezpieczeństwa musi być oparty o państwa bałtyckie, Polskę i Ukrainę.
Kolejny głos, który mówi o potrzebie nowego sojuszu w Europie, jest z nami już Mateusz Wojnar, Klub Idź Pod Prąd Warszawa, główny organizator 8. zjazdu telewizji Idź Pod Prąd Polska i Świat po katastrofie. Witaj.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mateusz, wielkie gratulacje za to, że udało ci się zorganizować w tak krótkim czasie, pomóc w organizacji 8. zjazd telewizji Idź Pod Prąd. Goście również międzynarodowi, bo oprócz naszej debaty z gośćmi z Polski, mieliśmy gości z Japonii, z Czech, ze Stanów Zjednoczonych, z Hongkongu, także wielkie gratulacje. Powiedz proszę takie najważniejsze myśli, które utkwiły ci z tego zjazdu.
Dziękuję. No, uważam, że zjazd był rzeczywiście świetny i nie mówię tego tylko dlatego, że brałem udział w jego organizacji. Natomiast przede wszystkim bardzo dobre było to spojrzenie na sytuację międzynarodową zarówno od strony Dalekiego Wschodu, jak i Europy. My teraz żyjemy oczywiście wojną w Ukrainie, agresją Rosji. Natomiast myślę, że bardzo ważne były też te głosy o tym, co dzieje się na wschodzie. My w naszej telewizji oczywiście dużo o tym mówimy, także na zjeździe też były te wątki poruszane. Myślę, że taką takiej myśli, które ja mam po tym zjeździe, to oczywiście sytuacja nie jest łatwa, prosta i wesoła, natomiast no, będąc przygotowanym, na nią można stawić czoła. Tak? No i na pewno to, że takie wstrząsy, jakie mamy dzisiaj na świecie, no są szansą na dokonanie realnych zmian politycznych i o tym też dzisiaj w programie była mowa, właśnie o tym sojuszu i stworzeniu realnego sojuszu, który otoczy Rosję takim kordonem i odizoluje tutaj od wolnego świata.
A tutaj jeszcze wracając do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, odwołał się również do Boga. Powiedział, jeśli dobrze wykorzystamy daną przez Boga szansę historyczną, na pokolenia możemy zmienić sytuację w naszej części Europy. Nie odwołuje się do Marii, ale odwołuje się
tak,
do Boga.
To jest rzeczywiście
polski polityk.
Jakaś taka dziejowa zmiana i myśmy o tym mówili w 2016 roku. Pamiętacie, jak zaczynałem machać, no tu wymachiwać, jak niektórzy mówią, Nowym Testamentem. Tu jest źródło, tu jest, zobaczcie, niewielka objętość, a to jest klucz do naszej cywilizacji, do naszej teraźniejszości, do naszej przyszłości. Jezus Chrystus i Jego Słowo. Pamiętacie, jakie było moje marzenie? Żeby pod każdą polską strzechą dyskutowało się o Biblii. Nie o tam episkopacie, nie o Janie Pawle II, nie o jakichś tam świętych, takich, śmakich czy owakich, tylko o Jezusie i Jego Słowie. Zobaczcie. To się naprawdę dzieje. Nawet politycy cytują Biblię, polecają czytać Biblię z lewa i z prawa, zaczynają odwoływać się do Boga.
Minister Czarnek.
No to tak, już tam go ująłem.
To już nie Jan Paweł gdzieś... II, ale Biblia.
No właśnie. Jestem przekonany, że żyjemy w czasach historycznej zmiany w Polsce. Nie żartuję, marzymy o tym, modlimy się, mówimy, działamy, organizujemy ludzi, każdego dnia uświadamiamy. I to się dzieje. Chwała Jezusowi.
A my was zachęcamy do podpisywania listu, bo to jest, co mówiłeś, pierwszy krok ze strony biblijnych chrześcijan, pastorzy za sojuszem Polski i Ukrainy oraz Trójmorza. Możecie link do tego listu znaleźć już teraz na czacie. Chciałam was zapytać jeszcze, podsumowując to marzenie o Unii Trójmorza, jakbyście mogli spróbować je trochę skonkretyzować. Od czego zacząć? Na jakich płaszczyznach przede wszystkim Polska i Ukraina powinny zacząć taką trwałą współpracę? Bo tu już nie mówimy o tej pomocy, jaką Polska cały czas udziela Ukrainie. Przed chwilą mówił o tym pastor baptystów z Chełma, ale mówimy o współpracy długofalowej. Czy możecie wymienić jakieś konkretne projekty albo płaszczyzny tej współpracy? Paweł Chojecki.
Na pewno teraz potrzebna jest ta warstwa werbalna, bo już mówię, serca poszły, pieniądze, otwarte domy poszły. To wszystkośmy pokazali. Pomoc militarna poszła. Może chcielibyśmy więcej, ale naprawdę tu na duży plus działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie? No taki dziwny, ja nie wiem, czy minister Rau to jest w jakimś innym rządzie? Bo jemu się coś, wiecie, globus mu odpalił. Wiecie, gdzie on pojechał w ostatnich dniach? Do Osizła. Sojusz podpisuje akt jakiegoś sojuszu, czy tam współpracy, z sojusznikiem Putina i komunistycznych Chin. On jest chyba jakiegoś z innej konstelacji normalnie, nie? No ale to zostawmy. To jest hańba, zaprzaństwo. To na Twitterze też pytałem, jak to nazwiecie i większość z was tam pisze zdrada, hańba i tak dalej. Proszę o opinię, jeśli macie w tym temacie. To tu pomoc militarna poszła. Teraz potrzebna jest, myślę, odpowiedź z polskiej strony. To, co zrobił minister Ardanowski, to jest rzecz historyczna. Nie przeceniam tego. To jest chyba z tego poziomu politycznego pierwszy głos i cieszę się, że on wybrzmiał na zjeździe telewizji Idź Pod Prąd. Nie? Ciekawe, czy media głównego nurtu czy ścieku, jak niektórzy uważają, w ogóle dostrzegą, że doradca prezydenta Dudy na antenie telewizji Idź Pod Prąd odpowiada na apel prezydenta Zełenskiego. To jest moje pytanie, bo to pokaże, gdzie są polskie media. Gdzie jest ich, można, gdzie są ich plecy, albo i tego okaże się, jeśli zamilczą to, no to macie kolejny dowód, że to są media komunistyczne. Kato komuna. To jest pozostałość Moskwy w Polsce. No bo to, że Franciszek jest sługą Putina, to już wielokrotnieśmy o tym mówili. Także tu musimy wywrzeć teraz nacisk dalszy na naszych polityków, żeby oni odpowiedzieli na to wyzwanie chwili, na ofertę prezydenta Zełenskiego.
Czyli nacisk na polityków. Mateusz, czy chcesz coś dodać odnośnie tych obszarów współpracy Polska, Ukraina i inne państwa obszaru Trójmorza?
Tak, myślę, że oczywiście na początku Ukraina musi tę wojnę wygrać i myślę, że przy wsparciu Zachodu jest to bardzo realne. Musi oczywiście wejść do NATO i w ramach NATO tak myślę, że o pewnym porozumieniu, w jaki sposób kraje naszego regionu muszą czy powinny reagować i wzajemnie pomagać sobie w przypadku jakiejś ewentualnej agresji Rosji. No i na pewno płaszczyzną powinna być współpraca gospodarcza, projekty energetyczne, też zabezpieczenie się tutaj od tej strony, no bo bez dostaw energii, no to gospodarka nie funkcjonuje.
Zobaczcie, że przez jakiś czas, dzięki Bogu już nie ma tego, był tak zwany ruch bezwizowy z Rosją, okręg kaliningradzki, tam w sąsiednich województwach, tam chyba Olsztyn, Gdańsk, nie? Tak, ale oczywiście oni tam mogli jeździć, kto ich tam już później skontroluje. Myślę, że jeśli mogliśmy, mówię o rządzie RP, zrobić coś takiego w stosunku do zbrodniczych Rosjan, no to przecież dla przyjaciół Ukraińców też możemy to zrobić, nie? To zanim tam będzie jakieś porozumienia, o których mówisz, Mateusz, międzynarodowe, Polska jednostronnie może zlikwidować wizy, wprowadzić ruch bezwizowy na dużą skalę dla Ukraińców. Oczywiście wiem, że to się już dzieje, też te projekty takie, że studenci ukraińscy są przyjmowani na polskie uczelnie, to bardzo dobrze, to trzeba kontynuować jak najwięcej. Teraz wyzwanie w szkołach w szkołach polskich dla dzieci ukraińskich. Tu taka ciekawostka z wywiadu, jakbyście debatowali, oglądali część Edukacja. Tam był ksiądz Wyszkiewicz, ksiądz Damian Wyszkiewicz, jeden z najbardziej znanych katechetów Polski. Tam udało nam się wypracować wspólny apel też o zmianę troszkę formuły religii katolickiej w szkołach, żeby to było właśnie pokazanie tolerancji pierwszej Rzeczpospolitej, bogactwa kultury ukraińskiej i polskiej, jak one się uzupełniają, jak przenikają i tak dalej. I tu ksiądz Wyszkiewicz powiedział: tak, oczywiście jestem za tym, także nawet, zobaczcie, z księdzem katolickim udało nam się osiągnąć tu na waszych oczach porozumienie, bo to się na żywo ta debata toczyła, myśmy nie przygotowywali tego z księdzem Damianem, a wyszło nam takie no, porozumienie, jasny głos i apel do innych katechetów i księży w Polsce, także takie rzeczy już się dzieją, chcemy więcej. Warto myśleć o jakichś projektach gospodarczych, tak jak powiedział Mateusz, tylko żeby nadać im już jakąś strukturalną formę, nie? Czyli jakieś tam izby polsko-ukraińskie, likwidacja barier. Tu rząd powinien już likwidację bariery eksport-import, żeby w ogóle nie było żadnych ceł, niczego, żebyśmy mogli tu naprawdę wolny handel no, realizować. Tu taka ciekawostka kolejowa, bo gdybaliśmy jak te szerokie tory połączyć z naszym nieco węższym, mówię o szerokość torów, systemem kolejowym i tutaj okazuje się, że polscy inżynierowie zaproponowali już tu Michał, nasz maszynista, pozdrawiam cię Michale, pokazał mi, że jest polski projekt, to zdaje się te zakłady naprawy taboru czy tam czegoś w Poznaniu, zrobiły projekt regulowanych, znaczy w sensie mechanicznie regulowanych, bardzo łatwo osi, które mogą od tych naszych wąskich torów do tych no, z dawnego Imperium Carów nieco szerszych, a nawet gdzieś tam w Hiszpanii i Portugalii jeszcze tam 1060 tam mają, zdaje się, czy jakoś tak, nie? I że wystarczy tylko pociąg, żeby przejechał przez specjalny taki tor, gdzie następuje mechaniczne odblokowanie i przesunięcie i tam z prędkością 30 km mniej więcej przejeżdża sobie taki skład z polskim rozstawem, prawem i już ma szeroki rozstaw, a potem z powrotem wjeżdża i tak dalej. Czyli nie trzeba przeładunku i tak dalej. To już działa, już jest produkowane. Teraz trzeba na masę to zrobić, żeby rzeczywiście tutaj no, otworzyć tę granicę. Otworzyć bezwizowo, otworzyć bezcłowo, otworzyć komunikacyjnie. Oczywiście tam rurociągi i tak dalej, brody, no to już większe projekty. A te, o których mówię, to są praktycznie o tak do zrobienia.
Jeszcze wracając do edukacji, to jest, można powiedzieć, też kontynuacja tego sojuszu serc, czyli polsko-ukraińska przyjaźń, ale jeśli chodzi o dzieci, o młodzież, mówiliśmy również w trakcie debaty o obozach, o koloniach dla ukraińskich dzieci w Polsce, ale rzeczywiście te lekcje o przyjaźni narodu polskiego, ukraińskiego, które mogłyby się zarówno odbywać w języku polskim, jak i ukraińskim, myślę, że byłyby takim dobrym początkiem, żeby też integrować dzieci z Polski i z Ukrainy. Tak jak widzicie, pomysłów jest dużo, ale najważniejsze jest to marzenie, które rodzi się w naszych sercach. Mateusz, dziękuję Ci za rozmowę, za organizację kolejnego zjazdu telewizji Idź Pod Prąd i mam nadzieję, że to marzenie stanie się rzeczywistością. Był z nami Mateusz Wojnar z klubu Idź Pod Prąd Warszawa.
Dziękuję i do widzenia.
A teraz jeszcze generał Ben Hodges. USA do bezpieczeństwa potrzebują silnej Europy. Wracamy za kilkadziesiąt sekund.
Pandemia COVID-19, atak Rosji na Ukrainę i wydarzenia je poprzedzające są dla Stanów Zjednoczonych przypomnieniem, jak bardzo potrzebujemy sojuszników oraz jak zależni jesteśmy od naszych przyjaciół z Unii Europejskiej i od naszych partnerów w regionie Indo-Pacyfiku. Jak jesteśmy niezabezpieczeni przez uzależnienie energetyczne Zachodu od Rosji, przez naszą zależność od Chin w zakresie produktów przemysłowych. Ja sam nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy zależni, dopóki nie zaczęła się pandemia. Podsumowując, mamy atak Rosji, mamy pandemię i mamy też potencjalny konflikt z Chinami. To wszystko uświadomiło nam, jak ważne jest, by Stany Zjednoczone były w bliskich relacjach z sojusznikami i partnerami, a siła gospodarcza Unii Europejskiej i siła militarna NATO są konieczne dla bezpieczeństwa USA. Myślę, że administracja prezydenta Bidena rozumie to.
Gorąco zachęcamy Was, żebyście wysłuchali wszystkich wykładów, które odbyły się w trakcie 8. zjazdu telewizji Idź Pod Prąd. Znajdziecie je na naszym kanale YouTube.
Po raz pierwszy był gość z Japonii na naszym zjeździe, pan Satoru Nagao. Bardzo zachęcam też do wysłuchania jego wystąpienia.
Jest z nami w studiu redaktora Unika Chojecka. Witamy Cię serdecznie.
Witam serdecznie.
Niestety smutna okoliczność dzisiaj nas spotkała, ponieważ zmarł Twój promotor, profesor Waldemar Paruch, związany z UMCS w Lublinie, ale również związany z rządem Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, rzeczywiście wczoraj wieczorem profesor Paruch zmarł. Taka doszła do mnie informacja. Później już też media zaczęły o tym pisać, bo no, to był człowiek w ostatnich latach, rzeczywiście, tak jak mówiłaś, związany z rządem, z premierem Morawieckim. No i chciałam go wspomnieć, bo też przez kilka lat współpracowaliśmy razem. Tak jak mówiłaś, był promotorem mojej pracy magisterskiej. Później rozpoczęłam pod jego kierunkiem studia doktoranckie na Wydziale Politologii w Lublinie. I pomimo tego, że ostatnimi czasy różniliśmy się w ocenie na przykład komunistycznych Chin czy współpracy Polski właśnie z Chinami, to w takich momentach odejścia kogoś, kto, z kim się współpracowało, z kim się uczyło, od kogo się wiele nauczyło, w takich momentach to już nie pamięta się tych takich różnic.
Odszedł człowiek.
Tak, tak. I rzeczywiście to też pokazuje, że wobec Boga, wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi. Nieważne, czy jesteś studentem, czy jesteś profesorem, czy dziennikarzem. No i ja go zapamiętałam jako takiego człowieka surowego, ale sumiennego. Miał zawsze dużo pomysłów. Były momenty, bo byliśmy w jego, byłam doktorantką w jego zakładzie teorii polityki i metodologii politologii. Nie wiem, jak to teraz wygląda, bo to się zmieniło na politologii, bo to już było jakiś czas temu. Ale profesor Paruch przede wszystkim wymagał od siebie, to na pewno można powiedzieć. Taką anegdotę mogę powiedzieć odnośnie prac czy magisterskich, czy doktoranckich, że jak jakaś strona była bez poprawki profesora, to mówi: o, panie Uniko, czy panie Tomku, stawia pan nam flaszkę wszystkim. Zaznaczał taką stronę. Rzeczywiście czytał te prace. Przy pracach doktoranckich to zbierał się cały zakład i każdy musiał przeczytać dany rozdział czy daną porcję materiału napisaną przez doktoranta i mówić swoje uwagi. I to rzeczywiście było przestrzegane, była duża dyscyplina w zakładzie. I to był niezwykły zakład, jeśli chodzi o to. Ale też bardzo dużo organizowaliśmy z profesorem razem i z doktorantami, czy doktorami, profesorami z naszego zakładu. Możemy pokazać nawet różne debaty. Organizowaliśmy Dzień Kultury Węgierskiej w Lublinie. Tutaj doktor Imre Molnar z ambasady węgierskiej był naszym gościem. Również profesor Laszlo Zici, naukowiec z Węgier, ale również doktor Zdravko Stamatowski. To były takie bardzo, to jest właśnie plakat Dnia Kultury Węgierskiej, bardzo pracowite lata. Ale tak jak mówiłam, to był człowiek, który rzeczywiście chciał robić coś na serio. No i mówię, były momenty takie bardzo stresujące i trudne, ale takie jest życie. Ale w momencie tego odejścia, to rzeczywiście pamięta się to, czego się nauczyło od tego człowieka, bo że to był wybitny człowiek, to nikt nie zaprzeczy. Ty również miałeś z nim okazję rozmawiać nieraz. Tak, chociaż profesor wiedział, no był katolikiem, ale wiedział, że my jesteśmy protestantami, to czuć było też szacunek i nawet taką ciekawość, też rozmawialiśmy o tym.
No wielka tu zasługa profesora Zybertowicza, bo to on nas poznał, to on będąc kiedy organizowaliśmy wystąpienie profesora Zybertowicza na politologii UMCS, no to później właśnie poznaliśmy za pośrednictwem w towarzystwie profesora Zybertowicza, profesora Parucha. Profesor Zybertowicz powiedział, to jest profesor, z którym naprawdę warto rozmawiać tu w Lublinie i to stąd zaczęła się nasza kilkuletnia współpraca. Przy kilku kampaniach wyborczych współpracowaliśmy.
Najbardziej przy tym, tak, w 2014
kandydował
roku.
Do Parlamentu Europejskiego, również brał się udział w tworzeniu jego klipu.
Ale także klub Gazety Polskiej, Tomasz Zontak, pozdrawiam cię Tomku bardzo serdecznie. To Tomek organizował właśnie tutaj takie zaplecze intelektualne, bo kluby Gazety Polskiej wsławiły się w Lublinie. Ja tam też, my razem braliśmy bardzo częsty udział, jeśli chodzi o miesięcznice smoleńskie. Myślę, że gdzieś około 2 lat w ten sposób, co miesiącśmy się spotykali, ale też zaplecze właśnie intelektualistów o myśleniu konserwatywnym, myśleniu propolskim. I tu profesor Paruch był właśnie na czele tej grupy, co zresztą zaowocowało potem, że otrzymał to stanowisko rządowe szefa tego Centrum Analiz
Strategicznych. Tak. On też jakby był twórcą tego.
Tak, tak. Myślę, że to, co powiedziałaś, jakieś takie twórcze myślenie, to cechowało profesora Parucha i takie zrozumienie historii naszego regionu.
Też musimy być podmiotem.
Tak, i budowania właśnie to, o czym dzisiaj mówimy, ten sojusz z Ukrainą i Trójmorzem. Wtedy bardziej ten wektor był skierowany na Węgry, tak. Bo historycznie no to głównie ten sojusz polsko-węgierski omawialiśmy z profesorem Paruchem. Kiedy Węgry no dzisiaj kuleją albo wręcz, no, że tak powiem, dokonały pewnego odwrócenia tej osi i współpracują z Putinem, ale Bóg w to miejsce wstawił Ukraińców i dzisiaj mówiliśmy o tym kierunku geopolitycznym. Ja mam nadzieję na Węgrów, nie? Mam nadzieję, że tu wszyscy myślimy, że no gdzieś Węgrzy zobaczą no bezmiar zbrodni Putina i przecież oni na własnej skórze w 1956 roku no strasznych zbrodni tych ludobójców rosyjskich, komunistów doświadczyli, że się otrząsną z tego i jeszcze mówię o narodzie, no bo tam przywódcy, no to tam różnie, może są już jakoś uwiązani. Ale wracając do profesora Parucha, rzeczywiście on podjął współpracę, wiedząc, że my jesteśmy no nie tylko nie katolikami, ale mocno krytykujemy Kościół katolicki. Jako historyk także no wiedział, że mamy rację po części, znaczy przynajmniej, że nasze argumenty są mocno uzasadnione biblijnie i historycznie także, nie? Także...
Był też zafascynowany Piłsudskim. On pisał o nim.
No to jest tamten notabene, nie wszyscy wiedzą.
O Piłsudskim pisał doktorat i pamiętam właśnie jego portret wisiał w jego gabinecie, także może też ta postać wpłynęła na jego postrzeganie protestantów.
Na pewno, czyli... tak jak dzisiaj wspominamy profesora Waldemara Parucha, widać, jak ważne są jednostki, że to jednostki zmieniają rzeczywistość, tak jak mówicie, że bardzo ważne jest nawet, żeby w lokalnym środowisku były jednostki, które są otwarte, mają szersze horyzonty i nie boją się współpracować nawet z osobami, które mają inne poglądy, ale leży im na sercu wspólne dobro.
Na pewno odszedł przedwcześnie. To jest w kwiecie wieku, można powiedzieć.
57 lat.
Tak, no troszeczkę młodszy ode mnie. Ale to, co powiedziałeś na wstępie, że w momencie odejścia, to troszeczkę inaczej zaczynamy patrzeć na to, co się dzieje. Nie? No dobra, różniliśmy się w niektórych kwestiach, ale w niektórych byliśmy jedno i współpracowaliśmy. Nie? Może ta śmierć, niech jeśli bym myślał o jakimś owocu, oprócz oczywiście tam do jakiejś myśli politycznej profesora Parucha, żeby troszeczkę nam wszystkim uświadomić właśnie to, że po pierwsze jesteśmy ludźmi stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga, z całym bogactwem, z różnorodnością, z także złymi rzeczami, które spowodował nasz wybór tych tam pierwszych rodziców, grzech, ale także my ten wybór też niestety kontynuowaliśmy, że musimy patrzeć na siebie trochę szerzej niż poglądy religijne czy polityczne. Nie? To tego doświadczyliśmy w kontakcie z profesorem Zybertowiczem, z profesorem Paruchem. To jest ta część elity, powiedzmy, takiej pisowsko-katolickiej, która różni się od tych takich no, dewotów twardogłowych. Nie? I tu bardzo szkoda, że już nie ma z nami profesora Parucha, ale niech przynajmniej ta myśl, że różnimy się, ale rozpoznawajmy w sobie człowieka i nie róbmy sobie świństw, nie? To...
I współpracujmy też pomimo różnic.
To tam, gdzie można, róbmy coś dobrego, a może z tego wyjdzie jeszcze więcej.
Niedawno w tym roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Już był bardzo schorowany. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził profesora w szpitalu. I też właśnie chciałam na koniec jeszcze powiedzieć taką zachętę, apel do studentów, do ludzi młodych ogólnie, żeby nie krępowali się rozmawiać z osobami starszymi, nawet z profesorami, bo profesor Paruch rzeczywiście taki wśród niektórych studentów to na pewno siał postrach. I egzaminy u niego były jedne z najtrudniejszych. No ale jak student był przygotowany, to nie miał się czego bać.
Czyli ty się
ale
nie bałeś.
Ale rzeczywiście, no, ja też miałam taki respekt przed profesorem i żałuję właśnie jednej rzeczy, że nie porozmawiałam tak z profesorem osobiście o Jezusie, bo kiedyś pamiętam, wręczyłam mu ulotkę o tym, że zbawienie jest za darmo, nie z uczynków, ale właśnie nie miałam śmiałości, żeby tak z nim porozmawiać o tym osobiście. Mam nadzieję, że przeczytał tę ulotkę i zwrócił się do Jezusa, ale to taki apel do młodych ludzi, żeby się nie bać, bo przecież starsi ludzie czy profesorowie to też są ludzie i oni też potrzebują zbawienia.
I też kiedyś umierają. I potem już, jak to się mówi, jest za późno. No, to jest też nasze zadanie dla całej Polski. Musimy się spieszyć. To wczoraj na kazaniu o tym naprawdę, no, jakoś tak jasno mówiłem nawet, jak na miedzy, nie? Żeby jak zaprosić Jezusa do swojego życia. Bo kiedy umrzesz, to już nie możesz nic zrobić. To już zostało w tym momencie rozstrzygnięte. Albo poszedłeś do nieba, jeśli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, albo poszedłeś na wieczną karę za swoje grzechy, odrzucając, nie chcąc wpuścić Jezusa do swojego życia. Mam nadzieję, że profesor Paruch, obcując z nami, słuchając tego, co mówimy, czytając tę ulotkę, którą mu dałaś o tym, że zbawienie jest za darmo, bo Jezus już zapłacił za twój bilet do nieba, tam się znalazł.
Myślę, że Unika, to jest bardzo ważny twój apel, żeby nie patrzeć na wiek, nie patrzeć na te różnice, na różnice pozycji, bo też tego doświadczyłam. Niestety też nie udało mi się powiedzieć Ewangelii właśnie jednemu z wykładowców, a kiedy przyszłam po świętach, okazało się, że on już nie żyje. Także to są takie bolesne chwile, ale to są też te chwile, które uczą nas, żeby wykorzystywać czas, żeby każdego dnia zadawać sobie te pytanie o wieczność swoją i o wieczność swoich znajomych ludzi, przyjaciół, ludzi, których spotykamy na ulicy. Ostatnio też rozmawiałam o tym z młodymi ludźmi, którzy zaczepieni przeze mnie na ulicy na początku w ogóle nie zainteresowali się naszą ulotką, a więc wojną, ale zaczęłam im zadawać pytania. Mówię, no fajnie, żyjecie sobie, cieszycie się z siebie nawzajem, że jest ładna pogoda, jesteście zdrowi, młodzi, ale prędzej czy później będziecie musieli sobie odpowiedzieć, co dalej z wami po śmierci, bo to, że spotkacie się z Bogiem, to jest pewne, ale pytanie, czy wcześniej zawołaliście do Niego po ratunek ze swoich grzechów. Także zostawmy dzisiaj naszych widzów z tym pytaniem.
Powiem tylko, że to nie jest nasza myśl. To apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale mówi, jeśli do tej pory znaliśmy kogoś według ciała, czyli jako profesora, prezydenta, tu dzisiaj gościł pastor Henryk Skrzypkowski, Kościół Baptystów z Chełma i wcześniej pokazywał nam, jak głosił Ewangelię samemu prezydentowi Dudzie. Możecie sobie zobaczyć ten odcinek. Nieważne, czy ktoś jest prezydentem, profesorem, kierowcą, hydraulikiem, rolnikiem, wpisz właściwe. Każdy z nas przed Bogiem tak samo potrzebuje ofiary Jezusa Chrystusa. Potrzebuje obmycia ze swoich grzechów. I ktoś mu musi o tym powiedzieć. Jest taki fajny, no fajny, smutny trochę, ale Sunset Limited, taki film, gdzie prosty człowiek, były więzień, ratuje profesora spod kół pociągu, bo ten profesor, nie widząc sensu życia, no chciał sobie je odebrać. I pyta go, ile książek w życiu przeczytałeś? No tam wiele, no ale policz. No to tam wyszło chyba 4000 czy jakoś tak, nie? A bierze do ręki, a tę czytałeś? Profesor baranieje. No nie.
Nie?
Najważniejszej księgi w historii nie przeczytałeś? Przeczytałeś tyle książek mądrych, a nie przeczytałeś Biblii? To niestety jest doświadczenie bardzo powszechne wśród polskich intelektualistów. Pokazywałem wczoraj na kazaniu tweet jednego z czołowych, topowych dziennikarzy, którego też miałaś okazję poznać osobiście i gościłaś w telewizji, redaktor Haszczyński. No zobaczcie, co on pisze. Jak nieznajomość Biblii, nieznajomość osobista Jezusa Chrystusa, jak wpływa na niezdolność do właściwych, można powiedzieć, politycznych ocen. Nie? Także kiedy mówicie, ale po co wy mówicie o Biblii? To Bóg otwiera oczy. To Biblia jest Jego objawionym słowem, źródłem mądrości. Kto się na niej wychowuje, na niej wzoruje, ten odczytuje znaki czasu, ten mądrze odpowiada, na co to się dzieje. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Są ślepi przywódcy i są ślepi ludzie, którzy za nimi podążają. I są przywódcy, którym Bóg dał wzrok. No i ci, którym też dał, za nimi podążają. I pamiętacie, jaki jest koniec tych, którzy pójdą za ślepymi? Obaj w dół wpadną. To nie ja powiedziałam, to Jezus Chrystus.
Także no, zadanie już na dziś. Weźcie do ręki Nowy Testament. Zacznijcie czytać. Jeśli nie macie, z chęcią wam wyślemy, piszcie na kontakt@ispodprat.pl. A na koniec pokażmy zachętę do zadawania pytań dotyczących Boga, Biblii, waszych problemów duchowych. Ruszamy z nowym programem. Będziecie mieli też możliwość zadania pytań na żywo pastorowi Pawłowi Chojeckiemu. Piszcie na adres kontakt@megakościół.pl. Dziękuję wam za dzisiejszy program. To oczywiście początek, bo nie zdążyliśmy już przeczytać waszych głosów, ale myślę, że jeszcze zrobimy dogrywkę o Unii Trójmorza, o tym, jak to konkretnie może wyglądać. Zachęcamy was, żebyście podawali dalej i podpisywali list pastorzy za sojuszem Polski i Ukrainy oraz Trójmorza. Link znajdziecie na czacie i w opisie programu. Redaktora Monika Chojecka. Dziękuję serdecznie. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo. Nowe otwarcie, nowy, można powiedzieć, kolejny rok, bo te zjazdy mniej więcej się pokrywają, no tak luty, no to jeszcze nie tak daleko z naszym istnieniem naszej telewizji. Gnamy dalej, jak mówi redaktor Hanna Szen, która była pierwszym gościem spoza studia, otwierając ósmy zjazd Idź Pod Prąd, a pastor Bob Kraft wczoraj o 13:00 zamknął zjazd Idź Pod Prąd. No i ja żegnam się dzisiaj z wami. Do zobaczenia.
Dziękujemy Bogu za możliwość nadawania i rozmawiania o tych wielkich planach. Do zobaczenia.
I dziękujemy naszym darczyńcom, bo to studio, to wszystko, co tutaj mamy, to jest właśnie dzięki temu, że nas każdego miesiąca 1000 osób regularnie wspiera. Dziękujemy.
Do zobaczenia jeszcze dziś o godzinie 18:00.
Cześć! Powstanie program, w którym będziemy zadawać wasze pytania pastorowi Pawłowi Chojeckiemu. Dlatego jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z Bogiem, Biblią, jesteś chrześcijaninem, ale może ktoś zadaje ci trudne pytania, na które nie wiesz, jak odpowiedzieć, a może jeszcze nie jesteś chrześcijaninem i chciałbyś się czegoś dowiedzieć, coś cię ciekawi, napisz takie pytania na kontakt@megakościół.pl. Ja zadam je pastorowi Pawłowi Chojeckiemu. Jakiekolwiek pytania o Boga, Biblię, zachęcam do kontaktu. kontakt@megakościół.pl.
Ostatnio dużo myślę o przyszłości Polski i Ukrainy. Oczywiście także w kontekście politycznym, geopolitycznym, historycznym, ale po ostatnim wtorku, gdzie tu zjechali się pastorzy z Polski, z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, misjonarze działający w Polsce czy na Ukrainie, dużo jaśniej widzę duchową przyszłość naszych narodów. Warto się nad tym zastanowić, bo do tej pory Polacy, ja również przyznam się do tego, tak uważaliśmy, że to cywilizacja, także chrześcijaństwo, no to idzie tak z zachodu przez Polskę na wschód, nie? Do Ukrainy. I to było prawdą kilkaset lat temu. Może jeszcze całkiem do niedawna, ale
ostatnie kilkanaście lat całkowicie, moim zdaniem, zmieniło sytuację. Kościoły w Polsce są w stagnacji, kościoły protestanckie, a kościoły na Ukrainie są w fazie wielkiego rozwoju i przekształcania społeczeństwa ukraińskiego w społeczeństwo chrześcijańskie, w budowanie państwa ukraińskiego jako chrześcijańskiej republiki. Cóż więc się stało? Polska ma historię, doświadczenie, stabilność różnych wyznań i kościołów, a Ukraina ma młodziutkie kościoły, ale o wielkiej gorliwości, z wielką wizją, z wielką dynamiką rozwoju. Coś ci coś to przypomina? Bo mi przypomina doświadczenie dojrzałego życia, czyli wieku takiego jak mój, z doświadczeniem młodości. W kościołach zawsze to jest wspaniałe połączenie, że młodość, żywiołowość, wizja, zapał i doświadczenie, mądrość starszego pokolenia, jeśli to razem się sprzęgnie, to nie ma mocnych. Oby właśnie tak wyglądała przyszłość duchowa Polski i Ukrainy. Oni dają młodość, gorliwość, wizję, a my doświadczenie, stabilizację, pomoc. Razem. Ruski nie da, diabeł nie da rady.
Dziewiątego maja 1794 roku w Warszawie przed sądem kryminalnym odbyły się procesy wybitnych członków Konfederacji Targowickiej, która wezwała do Polski wojska rosyjskie i doprowadziła do drugiego rozbioru. Kasztelana sądeckiego Józefa Ankwicza, biskupa inflansko-pilityńskiego Józefa Kazimierza Kosakowskiego, hetmana wielkiego koronnego Piotra Ożarowskiego i hetmana polnego litewskiego Józefa Zabiełły. Wszyscy czterej uznani zostali winnymi zdrady i skazani na śmierć przez powieszenie. Wyroki wykonano tego samego dnia. Ankwicza, Ożarowskiego i Zabiełłę stracono na rynku Starego Miasta. Biskupa Kosakowskiego po zdjęciu święceń przed kościołem świętej Anny na krakowskim przedmieściu. Jedynie Ankwicz zachował się godnie i powiedział, kto rozbiór podpisał, godzien jest śmierci. 18 kwietnia zdobyta została ambasada rosyjska na Miodowej. Znaleziono w niej m.in. rejestr polskich dygnitarzy na żołdzie rosyjskim. Część z nich aresztowano. Część zginęła w wyniku samosądu, ale wymiar sprawiedliwości nie prowadził procesów o zdradę. Od końca XVI wieku wielu polskich magnatów z ambicji lub za pieniądze często działało w interesie obcych państw i nigdy nie byli karani. Nie było łatwo przełamać te tradycje. 8 maja członkowie tzw. Zgromadzenia Obywateli Ofiarujących Pomoc i Posługę Magistraturom Narodowym w celu dobra ojczyzny kierowanego przez księdza Hugona Kołłątaja wywołali w mieście rozruchy. Dopiero pod tą presją zajęto się sprawami czterech najbardziej oczywistych i znanych zdrajców znajdujących się w więzieniu. Po tych procesach i egzekucjach wymiar sprawiedliwości, zapewne przewidując wynik wojny, znowu zaczął przewlekać sprawy kolejnych zdrajców, co doprowadziło do kolejnych rozruchów. Zdrada często uchodzi w Polsce płazem.